Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Polskie sadownictwo będzie najbardziej poszkodowanym sektorem rolno-spożywczym w Unii Europejskiej na skutek rosyjskiego embarga na żywność, ocenia Bruksela. Według resortu finansów sankcje stanowią ryzyko dla perspektyw gospodarczych Polski. Minister rolnictwa Marek Sawicki chce pilnego zwołania Rady Ministrów Rolnictwa Państw Unii Europejskiej. W przypadku Polski straty w samym sektorze owoców i warzyw mogą sięgnąć nawet 500 mln euro. Polskie sadownictwo jest najbardziej poszkodowanym sektorem rolno-spożywczym ze wszystkich krajów unijnych, mówi Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.
Rolnicy to jest ponad 20% grupa społeczeństwa i wyobraźmy sobie teraz, że tak 20% grupa społeczeństwa przestaje wydawać pieniądze. Jak wygląda budżet? Jak wygląda sytuacja socjalna? Nie zawaham się użycia tego stwierdzenia, że jeżeli nie zostanie nic zrobione na tym rynku, jeżeli nie doczekamy się interwencji z Unii Europejskiej, jakiegoś dopływu finansowego i to na poziomie socjalnym, grozi nam głód.
Minister rolnictwa Marek Sawicki ma starać się o rekompensaty. W jakiej wysokości one będą i kiedy, tego nie wiadomo. Szkody z powodu rosyjskiego embarga na żywność poniosą nie tylko producenci. Ze stratami muszą się liczyć także przewoźnicy. Polska jest liderem w przewozach towarowych na wschód. Także tej branży grożą poważne kłopoty. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych wystosowało listy do ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej z prośbą o rekompensatę dla przewoźników. Poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu, zwraca uwagę, że Rosja od ponad roku blokuje stosowanie konwencji TIR, co sygnalizowane było wielokrotnie przez Zrzeszenie Polskich Przewoźników.
Od roku, kiedy Rosja wielokrotnie naruszała konwencję TIR, jeśli chodzi o przewozy towarów przez polskich przewoźników na terytorium Federacji Rosyjskiej, już te działania Rosji były odczuwalne dla polskiego rynku transportowego i oczywiście te sankcje, które teraz były zastosowane przez Rosję do państw Unii Europejskiej oraz Australii, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, będą na pewno wpływały na obniżenie wskaźnika wzrostu gospodarczego i generalnie będą przynosiły straty.
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego istniejącym od 1957 roku. Skupia prawie 5000 firm zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. Związkowcy domagają się konsultacji założeń programu naprawczego kompanii węglowej na lata 2014-20. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje, że opracowany przez zarząd projekt planu naprawczego jest już w resorcie gospodarki. Według związkowców przyjęcie przez zarząd kompanii węglowej jakichkolwiek założeń planu naprawczego bez konsultacji to działanie sprzeczne z ustawą o związkach zawodowych. Solidarność nie wyklucza złożenia zawiadomienia w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy, mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Związki zawodowe, a przede wszystkim Solidarność, bo w jej imieniu mówię, Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego i Zakładowa Organizacja Koordynacyjna Solidarności zwróciła się do kompanii węglowej z żądaniem natychmiastowego przedstawienia dokumentu do konsultacji dotyczącego planu naprawczego, ponieważ przyjęcie przez zarząd jakichkolwiek założeń do planu naprawczego bez konsultacji ze stroną społeczną, no jednak jest z naszego punktu widzenia łamaniem ustawy z 91 roku o związkach zawodowych.
Jak poinformował szef Biura Komunikacji Kompanii Węglowej Tomasz Zięba, podstawowym celem restrukturyzacji jest uzyskanie m.in. płynności finansowej i odbudowa kapitału własnego do 2016 roku. Przypomnijmy, że spółka boryka się z poważnymi problemami finansowymi. W 2013 roku, głównie z powodu spadku cen węgla, zanotowała 700 milionów złotych straty netto, a jej strata na sprzedaży węgla wyniosła ponad 1 mld złotych. W katedrze łomżyńskiej odbyły się święcenia biskupie księdza prałata Wojciecha Załuskiego. Głównym konsekratorem był ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Transmisję z uroczystości przeprowadziła telewizja Trwam. 15 lipca ojciec święty Franciszek mianował księdza prałata Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim w Burundi. Bullę nominacyjną odczytał nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore.
Moją apostolską władzą mianuję cię nuncjuszem apostolskim w Republice Burundi i ustanawiam arcybiskupem tytularnym Dioklecjanem, przyznając należne prawa i nakładając odnośne obowiązki.
W imieniu papieża święceń biskupich księdzu arcybiskupowi Wojciechowi Załuskiemu udzielił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Pietro Parolin. Towarzyszyli mu biskup łomżyński, ksiądz Janusz Stepnowski oraz nuncjusz apostolski w Kazachstanie. W uroczystości uczestniczył również ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller oraz biskupi i kapłani z całego świata. Słowo Boże do zebranych skierował ksiądz kardynał Pietro Parolin.
Nuncjusz jest człowiekiem komunii i pokoju. W takiej mierze, w jakiej jest człowiekiem Bożym, jest kapłanem, budowniczym mostów, ponieważ naśladuje postępowanie Pana, prawdziwego mostu między Bogiem a człowiekiem.
Kardynał Parolin przypomniał, że nominat podejmie posługę nuncjusza w Burundi. To ziemia potrzebująca wiele troski, ale bogata w zaczyn wzrostu, zaznaczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Burundi jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Bieda jest wynikiem wielu konfliktów zbrojnych. W 2005 roku zakończyła się wojna domowa między siłami rządowymi a opozycyjnymi bojówkami oraz plemionami Hutu i Tutsi. Ostatni konflikt pochłonęło ponad 300 tysięcy ofiar. Wśród nich było wielu chrześcijan duchownych, a także nuncjusz apostolski w tym kraju, ksiądz biskup Michael Courtney, który zginął w ostrzale w 2003 roku. Rafał Majka został zwycięzcą 71. Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej polski kolarz wyprzedził dwóch Hiszpanów z ekipy Movistar. Na wysokiej piątej pozycji uplasował się Przemysław Niemiec. W jeździe na czas najlepszy wynik uzyskał Belg Christophe Van de Velle. Majka jest pierwszym od 11 lat reprezentantem gospodarzy, który wygrał Tour de Pologne. W 2003 roku triumfował Cezary Zamana. Rosyjskie wojsko próbowało naruszyć granice Ukrainy, poinformowała administracja prezydenta Petra Poroszenki. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow zaprzeczył tym informacjom. Oznajmił, że nie było żadnej próby przeniknięcia rosyjskich wojsk na Ukrainę. Mamy problem ze zrozumieniem, co strona ukraińska ma na myśli, dodał. Według Kijowa w nocy przy granicy pojawiła się duża kolumna rosyjskich wojsk, która była oznakowana jako pomoc humanitarna. Kolumna była eskortowana przez rosyjskie wojsko, które miało być oznakowane jako siły pokojowe. Rosjanie twierdzili, że akcja miała być uzgodniona z Czerwonym Krzyżem, czemu ten zaprzeczył. Według Kijowa mogła to być próba prowokacji wprowadzenia kolumny rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy pod przykrywką kontyngentu pokojowo-humanitarnego. Wcześniej Rosjanie na forum ONZ proponowali wprowadzenie na wschodnią Ukrainę kontyngentu wojsk pokojowych. Sankcje sankcjami, a współpraca w najlepsze. Amerykański koncern ExxonMobil wspólnie z rosyjską państwową spółką Rosnieft będzie wiercił na dnie arktycznego Morza Karskiego. Próbny odwiert uruchomił zdalnie sam Władimir Putin. Exxon sprowadził platformę z Norwegii. Dziś sukces komercyjny ma za podstawę wydajną współpracę międzynarodową, powiedział Putin, zwracając się do obecnych na platformie prezesa Rosnieftu oraz szefa ExxonMobil na Rosję. Zarówno przedsiębiorstwa rosyjskie, jak i zagraniczne doskonale to rozumieją i mimo pewnych obecnych politycznych trudności, pragmatyzm oraz zdrowy rozsądek biorą górę, o czym miło jest nam usłyszeć, dodał rosyjski prezydent. Jego zdaniem wspólne projekty przyniosą korzyści gospodarkom i przyczynią się do stabilizacji globalnej sytuacji energetycznej. Jak pisze Reuters, nałożone przez Rosję w następstwie kryzysu ukraińskiego sankcje Stanów Zjednoczonych nie mają na celu wstrzymania wspólnych przedsięwzięć firm rosyjskich i amerykańskich, ale utrudnią Rosnieftowi dostęp do dolarowych kredytów i nowoczesnych technologii. Słowacja staje w obronie rodziny. Tamtejsi obywatele organizują ogólnokrajowe referendum, w którym chcą poparcia dla fundamentalnych wartości umacniających rodzinę opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny. O sprawie poinformował nasz dziennik. Słowacy sprzeciwiają się m.in. związkom tej samej płci, uważając, że ich instytucjonalizacja oznacza degradację dla związku małżeńskiego. A dwóch mężczyzn nigdy nie zastąpi matki, tak samo jak dwie czy trzy kobiety nie zastąpią dziecku ojca. Wyrażają także głośny sprzeciw wobec seks edukacji najmłodszych, której nie akceptują rodzice. Inicjatywę Słowaków chwali Mariusz Dzierżawski, założyciel Fundacji Pro Prawo do Życia i zapowiada podobne działania w Polsce.
Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, bo można powiedzieć, że elity polityczne w zdecydowanej większości krajów Europy z jakichś powodów są nastawione antyrodzinnie i żeby chronić rodzinę, wartości, moralność, potrzebna jest aktywność ludzi sumienia. Bez tego skorumpowani politycy urządzą nam życie jak w obozie koncentracyjnym, gdzie homoseksualizm będzie obowiązkowy. Zresztą to już się dzieje w takich krajach jak Niemcy czy Francja, gdzie rodzice trafiają do więzień dlatego, że nie chcą posyłać dzieci na deprawującą edukację seksualną.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.